Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Lubię myśleć o tej części spotkania, kiedy wychodzimy z kaplicy, wstajemy z kolan, kiedyśmy się pomodlili, że to taki moment, w którym bazylika staje się jakby salą wykładową. Chcemy za każdym razem, co miesiąc, w pierwszy czwartek, uchwycić coś, co byłoby dla nas inspirujące, co by nas ubogaciło. Jakaś myśl, która także poniesiona modlitwą, tą, która była i tą, która przed nami na Eucharystii, byłoby bogactwem. Takie właśnie podjęcie tej myśli tam, gdzie wrócimy, dokąd się udamy po zakończeniu tego spotkania. Tu ciągle dzisiaj jest przywoływane spotkanie kanonizacyjne, które przeżyliśmy. Rozmiary tej sali wykładowej uświadomiłem sobie, będąc kilka dni temu w Rzymie, kiedy tak wielu ludzi pozdrawiało, mówiąc: Kalisz, Święty Józef, pierwszy czwartek, nasze spotkania. Pozdrawiam wszystkich, z którymi mogłem się tam osobiście spotkać, zwłaszcza pielgrzymów z odległych stron naszego świata, aż nie myśleliśmy, że tak daleko ten nasz głos dociera. Dzięki Radiu Maryja i telewizji trwam. Jaki mamy dzisiaj temat? Oczywiście jest on naturalnie tutaj zgłoszony przez okoliczności czasu i pewnej tradycji. 1 maja, dzień świętego Józefa Rzemieślnika. Tutaj od lat tradycyjna pielgrzymka robotników, których zwołuje Związek Zawodowy Solidarność, 22. Pielgrzymka Ogólnopolska. Do tego dołączają pracodawcy, przedsiębiorcy, też już niemała tradycja. Myślimy tutaj ciągle o pracy, myślimy u świętego Józefa, bo go tak nazwaliśmy, patronem świata pracy. Ale czasem warto pogłębić takie bardzo popularnie i przyjęte, dobrze rozumiane sformułowania. Patron ludzi pracy, ale on jest patronem i rodzin, i życia. No właśnie, czy można wszystko dopisać do osoby świętego Józefa, aby nam patronował? Pomaga nam w każdej dziedzinie życia, ale okazuje się, że to nie są przypadkowe określenia. Chciałem powitać gościa, który przybywa do nas z Wrocławia, a który nam właśnie to zagadnienie troszkę przybliży. Jest z nami pan dr Tomasz Wójcik. Witamy serdecznie i cieszymy się, że pan dotarł do Kalisza, do świętego Józefa. Znany dobrze ludziom Solidarności, członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, dziś już emerytowany, ale wieloletni wykładowca w Politechnice Wrocławskiej, wykładał przez lata międzynarodowe standardy pracy, kiedyś także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, poseł przez pewien czas, kilka lat, wiele działań, zaangażowań na rzecz dobra wspólnego. No i właśnie w dziedzinie prac, kiedy pomyśleliśmy, że pan doktor mógł być naszym gościem, okazało się, że w jego sercu bardzo pięknie brzmi to zestawienie: rodzina i praca. Kiedy my myślimy rodzina i praca, to mówimy: dobrze, żeby była praca, bo są potrzebne pieniądze, żeby utrzymać rodzinę. Jest w tym dużo racji, ale też i spore uproszczenie. Panie doktorze, jeszcze raz witając, chciałbym prosić na początku, aby pan odniósł się do tego, co jest takie dla nas oczywiste. Święty Józef, patron rodziny i pracy ludzkiej. Czy to są takie obok postawione dwa patronaty, czy widzi pan tutaj jakiś związek?
Szczęść Boże. Jest piękną tradycją w Polsce, że ludzie pracujący właśnie pozdrawiają się w ten sposób.
A więc wszyscy jeszcze raz, szczęść Boże.
Czy to jest przypadek, że patronem pracy, patronem rodziny jest święty Józef? Chrześcijanie wiedzą, że nie ma przypadków. To tylko ludzie niewierzący, którzy wierzą w jakieś gusła, jakieś cudowne zbiegi, nadzwyczajne okoliczności, mogą tak uważać. Chrześcijanin wie, że przypadków nie ma. Czasami tylko nie potrafimy odczytać tych znaków, nie potrafimy odczytać treści, która nam się przed oczami przedstawia. Zacznę może od pracy, bo wydaje się, że wszyscy jesteśmy specjalistami w tej sprawie i że potrafimy powiedzieć, co to jest praca. Nie ma czasu na dyskusję taką akademicką, raczej jest to refleksja, nad pracą. Od razu powiem, definicja pracy praktycznie nie istnieje. Nie istnieje w sensie naukowym. Właśnie kanonizowany święty Jan Paweł II w encyklice Laborem Exerces podał katolicką, chrześcijańską definicję pracy. Jest to kontynuacja stwarzania tego świata. Stwórca powierzył człowiekowi dalsze stwarzanie świata. I to jest praca. To dlaczego ona jest taka ciężka? Czy by Stwórca od razu zamierzał człowieka ukarać ciężarem pracy? Myślę, że nie popełnię błędu teologicznego, jeśli powiem, że człowiek ciężar pracy sobie sam nałożył, popełniając grzech i wychodząc z raju, musiał dalej pracować, musiał dalej tą misję pełnić, tyle że zaczął odczuwać ciężar tego wysiłku. Ale praca była również mu zadana jako pewne zadanie na samym początku stworzenia. Pan Bóg podzielił się swoją mocą kreatywną z człowiekiem. Ale to chrześcijanie mamy taką radość, mamy taką możliwość, że potrafimy zdefiniować pracę. W innych religiach, w innych wyznaniach ludzie mają problem. I tutaj przychodzi nam z pomocą druga wielka postać, Leon XIII, który będąc papieżem napisał piękną encyklikę Rerum Novarum i jakkolwiek nie daje tam definicji pracy, to przy pomocy pewnych opisów pokazuje, czym jest praca. My możemy opisać konia, nie nazywając go koniem, ale dając szereg przymiotów, jakie on ma, tak żeby wzbudzić sobie wyobrażenie, czym jest ten koń. Podobnie z pracą. Nie mając definicji, można podać ileś przymiotów, które tę naszą intuicję podtrzymują i dają nam lepsze rozumienie, czym jest ludzka praca. Leon XIII mówi, że praca jest konieczna dla podtrzymania życia oraz, że tylko człowiek, jedyne stworzenie na świecie potrafi pracować. Paradoksalnie lepsze wykształcenie ludzi zaburzyło nam rozumienie pracy. Mianowicie wykłady z fizyki, wprowadzając pojęcie pracy, spowodowały, że wielu ludzi zaczyna myśleć, że maszyna pracuje, że maszyna może wykonać pracę za człowieka, że zwierzę może wykonać pracę za człowieka. Jest to bardzo poważny błąd. My, jako ludzie, wykonujemy pracę używając narzędzia skomplikowanego, jak jest maszyna. Wykorzystujemy instynkt zwierzęcia po to, żeby nam wykonał jakąś za nas pewną czynność. To człowiek wykonuje pracę. Proszę zobaczyć, jak jest to złożony proces. Ale co jest również bardzo ważnego? Praca jest konieczna do przeżycia. Nie ma ani jednego przykładu na świecie człowieka, który by przeżył bez pracy. Wrócę do tego jeszcze pod koniec, ale teraz to sygnalizuję. To jest niezwykle ważny wątek, który pokazuje związek z rodziną.
Mamy za sobą kilka zdań przez Pana wypowiedzianych, które nas podnoszą. Wszystko to, co Pan do tej pory powiedział, ukazuje jakąś wyjątkowość zaproszenia, które wkłada w nasze serca ostatecznie Pan Bóg. Można by takim trochę kaznodziejskim językiem powiedzieć. A jednak często, kiedy myślimy o pracy, to dotykamy głowy i mówimy, że nas boli, bo tyle różnych trudnych problemów wiąże się z tą pracą. Wrócimy jeszcze do tego. Ja bym jednak pociągnął ten temat rodziny teraz, skoro mamy Józefa zestawionego z pracą. Powiedzmy, jak się to zestawia z rodziną?
Bardzo dobrze, ponieważ też nasze myślenie, zwłaszcza przez szczególnie ostatnie 200 lat, z pracą kojarzy nam pracę zawodową. Tam, gdzie dostajemy za to wynagrodzenie. Natomiast praca, o której mówi Leon XIII, o której mówi święty Jan Paweł II, to nie jest praca zarobkowa. Nie tylko. To jest praca w ogóle człowieka. To podam przykład. Na przykład człowiek, który pracuje za ekranem komputera przez wiele godzin. Dla prawidłowego swojego funkcjonowania musi na przykład odbyć 5-kilometrowy bieg. To ten bieg będzie miał charakter pracy. Bieg zrobiony dla pewnej przyjemności, dla jakiegoś hedonizmu, nie będzie miał charakteru pracy. Trzeba zauważyć, że te same czynności w innych okolicznościach, w innej sytuacji mogą być pracą, nie muszą być pracą.
Oczywiście jakąś pochodną tego myślenia skrzywionego jest to nienazywanie pracą tego wszystkiego, co czyni kobieta, matka w domu.
Właśnie, bardzo dobrze, ponieważ często pada takie pytanie, czy pracujesz? Nie, jestem w domu, siedzę w domu. No, ładne siedzenie, prawda? Siedzenie za biurkiem to jest praca, natomiast harowanie w domu to jest siedzenie w domu. Zobaczcie, jaka jest deprecjacja pracy ludzkiej. Tylko to, za co dostanę wynagrodzenie, jest pracą. I teraz też pytanie, co w rodzinie? Czy jest taki moment, gdzie my tracimy jakby tą łączność rodziny z pracą? Bardzo często rodzice w swojej miłości do dzieci chronią je przed pracą. Ja nie mówię, nie chodzi mi tu o pracę nadmierną, uciążliwą, zarobkową, ale przed pracą. Dzieci, jeżeli mają pomóc w domu, to mają już cennik. No tak, bo trzeba dziecko nauczyć wartości pieniądza. Tak, i uczą ich wartości pieniądza, a nie uczą ich wartości pracy. I dziecko, jak ma wynieść śmieci, to pada pytanie, za ile? Nie za minutę, nie za ten, tylko za 10 zł. To jest bardzo poważny błąd, krzywda wyrządzona dziecku właśnie przez skomercjalizowanie pracy. W pewnym sensie komercjalizacji pracy nie unikniemy, dlatego że część pracy będziemy wykonywać nieodpłatnie, musimy to robić, a część odpłatnie, dlatego że nie jesteśmy w stanie wszystkiego wytworzyć. I musimy korzystać z pracy innych, ale żeby mieć ten ekwiwalent nabycia rezultatów czyjejś pracy, otrzymujemy za swoją pracę zawodową wynagrodzenie.
Ja powoli wyczuwam, że pan przechodzi do tak jakby odwrócenia tematu. To, co usłyszeliśmy i co nam się skojarzyło, kiedy zestawiono nam rodzinę i prawo do pracy, nagle odkrywamy, że musi się coś ważnego w rodzinie wydarzyć, żeby nauczyć się pracy, żeby o pracy mieć właściwe pojęcie, żeby o pracy myśleć dobrze, wzniośle, prawda? To nie jest praca, żeby utrzymać rodzinę, tylko jest rodzina, żeby nauczyć tego podejścia do pracy.
To prawda, bo trzeba, ja wrócę jeszcze raz do Leona XIII. Leon XIII mówi, że zapłata za pracę powinna być godziwa, powinna wystarczyć człowiekowi rzetelnie pracującemu na utrzymanie życia. I tu też trzeba zrobić małą dygresję, taki komentarz, że czytając pobieżnie ten tekst, można odnieść wrażenie, że chodzi o utrzymanie się przy życiu, o utrzymanie biologicznego życia. No nic bardziej błędnego. Życie ludzkie jest wielowymiarowe. Podam przykład. Społeczny, duchowy, religijny, kulturowy, ekonomiczny, biologiczny. Patrz, całe bogactwo tych różnych wymiarów życia. I utrzymanie człowieka przy życiu nie może być zredukowane tylko do utrzymania funkcji biologicznych. A wobec tego to wynagrodzenie musi spełnić aspiracje i potrzeby we wszystkich wymiarach człowieka, a nie tylko w jednym. I teraz właśnie ta funkcja, wracając teraz do rodziny, do funkcji do rodziny. Jeżeli w rodzinie wykształca się tylko ten czynnik materialny, że pracujesz, dostaniesz zarobek, nie pracujesz, nie dostaniesz zarobku. Jeszcze jedna uwaga. Święty Paweł w swoich listach pisze do współbraci: i nie zajmujcie się rzeczami niepotrzebnymi. To jest też bardzo ważna rzecz, żeby w rodzinie można było wykształcić takie zachowanie, taki stosunek do pracy, żeby nie kultywować zajęć nikomu niepotrzebnych. Z tym problemem się stykamy teraz na przykład bardzo często na studiach. Młody człowiek staje wobec decyzji, jakie studia wybrać. Nie zastanawia się, czy on będzie komuś potrzebny, będzie użyteczny, tylko czy będzie mógł zarobić. Odwrócenie jakby istoty rzeczy. A tymczasem pierwsze pytanie powinno być, czy ja będę użyteczny? Czy to, czego ja się nauczę, będzie mogło komuś służyć? I znowu wracając do rodziny. Przyjrzyjmy się osi czasu życia człowieka. Człowiek rodzi się i na samym początku pracy nie będzie mógł wykonywać. A Leon XIII mówi, człowiek bez pracy nie może żyć. No to jak to jest? No to właśnie tak jest. Nie może żyć bez pracy ludzkiej. Skoro sam nie może pracować, to musi korzystać z owoców pracy kogoś. Na początku wszystkim wydaje się zupełnie oczywiste, że matka, rodzice będą świadczyli, nie czekając na jakąś zapłatę, nie przeliczając tego na żadne inne wartości, będą świadczyli pracę wobec dziecka po to, żeby dziecko żyło i rozwijało się we wszystkich wymiarach. Proszę zobaczyć, jaka piękna szkoła pracy. Później człowiek uzyskuje zdolność, pełnię zdolności swoich i może służyć innym, może pracować, wytwarzać i dochodzi do wieku, tutaj nie chcę powiedzieć emerytalnego, bo to jest nieprawda, ale czasami dochodzi do wieku wcześniej niż emerytalny, gdzie pracować nie może, bo Pan Bóg akurat mu taką rolę przypisał, że niestety nie ma sił, nie ma zdrowia, został pozbawiony możliwości poruszania się i on, żeby żył, musi korzystać z czyjejś innej pracy. I teraz proszę zobaczyć, z czym mamy do czynienia. Bo to są rzeczy, które oczywiście istniały i jak można powiedzieć, sięga nasza pamięć historyczna. Ale nasilenie tego jest szczególnie w ostatnich latach. Jeśli popatrzymy właśnie na to skomercjalizowanie pracy i na chęć uzyskania korzyści, to odzywa się w człowieku taki zły duch chciwości. Dla mnie, dla siebie, nie podzielę się. I stąd pojawia się kolejny etap. Zabicie dziecka, eufemistycznie nazwane aborcją. Dlaczego? No bo dziecko wymaga podzielenia się efektami pracy. Wymaga pracy, za którą nie dostanę wynagrodzenia. Może to nie jest uświadomione do końca, ale to jest ten mechanizm. I drugi etap, człowiek stary, nieużyteczny, nikomu niepotrzebny. To już nie chodzi o problemy ZUS-u, ale trzeba koło tego człowieka też pochodzić, też trzeba mu coś dać, poświęcić swój czas, który mógłbym spędzić bardziej przyjemnie. Wobec tego pojawia się prawie naukowo, że tak powiem, uzasadniona teza konieczności eutanazji. Najpierw zaczynamy od tych, którzy są chorzy, albo tych, którzy się nie mogą bronić, bo już stracili mowę, słuch. Najpierw ich wyeliminujemy. Przygotujmy ich do tego, że nie muszą cierpieć. Można ich zabić. Wszystko będzie czyste, pozamiatane. I nie będzie problemów z ZUS-em, nie będzie innych problemów.
Proszę mi uwierzyć, że ta konferencja nie jest zgłoszona pod jakąś założoną tezę pierwszoczwartkową. To nie jest coś, co wymyśliliśmy, ten tok myślenia, żeby pasowało dla tej idei, która nam tu towarzyszy od 10 lat, że spotykamy się modląc za rodziny i w intencji obrony życia. Bierzemy temat pracy i dochodzimy poprzez rodzinę do tak dramatycznych sformułowań. Przechodzą ciarki po plecach, a więc podsumowując jakby w tym momencie kawałek tej konferencji, źle ustawiona sprawa pracy, niewykorzystana ta chwila w rodzinie, kiedy trzeba to uczynić, doprowadza do tego, co jest dramatem zabijania i tych najmniejszych, i tych chorych, niepełnosprawnych. To rzeczywiście bardzo poruszające, więc trzeba właśnie tu, w Kaliszu, zawołać głośno i wyraźnie w rodzinie. Wykorzystajmy ten moment. Chciałbym tutaj wrzucić jeszcze jedno hasło, które musi się pojawić, które pobrzmiewa, ale kojarzy nam się ze związkiem zawodowym – solidarność. To wykształcenie solidarności, solidarność jako związek będzie tym właściwym i dobrze funkcjonującym, kiedy tam będą ludzie napełnieni tą praktyką solidarności, a tego znów nie nauczy się człowiek gdzie indziej, jak poza rodziną. Proszę o tym kilka słów powiedzieć.
Właśnie, to jest właśnie bardzo ważny moment. Solidarność pracy. Bardzo często o solidarności pracy mówi się w kategoriach pomagania sobie w pracy, polepszania warunków pracy. Nie, solidarność pracy to nie jest tylko to. Owszem, to też jest, ale to jest bardzo mały fragment, mogę powiedzieć najmniejszy fragment. Solidarność pracy to jest solidarne dzielenie się efektami pracy. I tego się człowiek nigdzie nie nauczy poza rodziną. Nie ma szans. Jeżeli, proszę zobaczyć, współczesne społeczeństwa wykształciły model już nie trójpokoleniowy, tylko dwupokoleniowy. Ja już teraz to nie wiem, czy w ogóle nawet dwu. Ale trzecie pokolenie starsze jest izolowane. I to niewątpliwie ułatwia pozbycie się problemu. Jeżeli babcia czy dziadek nie ma emerytury, to on nie jest atrakcyjny. Owszem, można przyjść jeszcze skorzystać z jego pomocy, jej czy jej pomocy, ale w sensie takim ekonomicznym on jest nieatrakcyjny. Tymczasem w rodzinie taki dziadek i babcia jest niezwykle atrakcyjny ze względu na naukę solidarności, że trzeba tym ludziom pomóc podzielić się swoją pracą, efektami swojej pracy. Tak samo trzeba pokazać, że rezygnacja z pracy zawodowej to nie jest degradacja człowieka. Bo niektórzy mówią, a po co kończyć studia, żeby później mieć 5 dzieci? No właśnie, a co to? Matka ma być głupia, niewykształcona? Dlaczego nie ma mieć dyplomu doktorskiego? Czy matka doktor, czy profesor z 5 dzieci to źle wygląda? Może kogoś to kłuje w oczy. Ale proszę zobaczyć, to jest właśnie ten moment, gdzie człowiek uczy się solidarności. Jeśli rodzina zostanie rozmontowana, to koniec z efektywnością pracy. Koniec. Wszystkie zabiegi majstrowania wokół różnych plus minus rodzinie prowadzą do tego, że rosną egoistyczne indywidua, które zabiegają wyłącznie o korzyść doraźną, bo nigdy nie mieli szans nauczyć się solidarności. I to jest problem.
Tak myślę sobie, że bardzo wielu z nas przyszło tutaj i ludzi solidarności, i pracodawców, pracowników, z jakimś przedsiębiorców, z jakimś konkretem, jakąś intencją. Ja myślę, że to dobrze, możemy to wszystko powierzyć świętemu Józefowi, ale warto wziąć ten tok myślenia do przemyślenia właśnie stąd. I panie doktorze, na koniec, gdybyśmy właśnie osobą świętego Józefa objęli te zagadnienia. Proszę powiedzieć, czy w pana pracy, także i dydaktycznej, i wcześniejszej ze studentami, czy udaje się wskazać na tego patrona, czy młodzi ludzie dzisiaj potrafią zauważyć, że święty Józef to jest ktoś, także i w tym wymiarze uczenia tej solidarności, tego właściwego przeżywania pracy nie zawężonej, ale tak właśnie szeroko rozumianej.
Ja myślę, że święty Józef jest postacią ponadczasową, a więc nie ma problemu, czy współczesny student może to przyjąć, pojąć. Tylko musi się na chwilkę zatrzymać. Musi odłożyć na bok tablet, komórkę, nie być cały czas online. Musi chwileczkę pomyśleć i popatrzeć na to, że wysiłek umysłu i mięśni nie jest tylko po to, żeby ćwiczyć ten umysł i ćwiczyć te mięśnie. Nie jest tylko po to, żeby zarobić, ale wytworzyć tę pewną wartość dodaną, której nigdzie nie znajdziemy indziej właśnie niż w rodzinie. I dlatego święty Józef, będąc patronem rodziny, jest patronem tej solidarności. Solidarności w pracy. I to moim zdaniem łączy bardzo mocno pracę z rodziną. Ja prawdę powiedziawszy, o tych rzeczach wszystkich, których teraz mówię, wiedziałem, ale przed zaproszeniem na to tu dzisiejsze, na dzisiejszą pielgrzymkę nie spiąłem tego klamrą. To były jakby rzeczy, które dla mnie oczywiste, ale nie, które nie, jakby nie wymagały podkreślenia. Widać, że taka potrzeba we współczesnym świecie jest konieczna. Dlatego, że dajemy się poszatkować i mówimy o problemie zabijania dzieci osobno, o eutanazji osobno, o bezrobociu osobno, o godziwości pracy i zarobkach mówimy osobno. Nie. To są wszystko rzeczy, które są ze sobą bardzo mocno związane.
Doktor Tomasz Wójcik był z nami. Bardzo dziękujemy za to słowo, dziękujemy za te podpowiedzi. Mam nadzieję, że wiele praktycznych objawi się w jakimś działaniu w rodzinach, do których wrócimy. Można by powiedzieć, że człowiek bez rodziny nie może przygotować się do pracy i nie może później tą pracą także ubogacić rodzinę, którą założy. Więc myślę, że to byłoby coś w rodzaju podsumowania. Bardzo dziękujemy
panu doktorowi
za to słowo. A my z bogactwem naszych serc i tymi intencjami, o których tutaj wspominaliśmy i tym, co być może teraz myślimy po tej konferencji, idźmy na Eucharystię, przedstawmy to wszystko Bogu. Przypomnę, że przewodniczy naszej modlitwie ksiądz biskup Ireneusz Pękalski, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej.